Noc bajek to wydarzenie, które ma już swoją tradycję. Każda edycja jest inna, każda ma inny temat przewodni, ale wszystkie łączy jedno. Ma być to niesamowita podróż do przepięknego świata bajek, baśni i muzyki, muzycznych przebojów znanych wszystkim najmłodszym uczestnikom. Nie byłoby to tak wyjątkowe wydarzenie, gdyby nie bardzo konkretne miejsce, do którego teraz spróbujemy się razem z naszymi gośćmi przenieść. Mam na myśli ogród dendrologiczny w Przelewicach. Tu w otoczeniu ponad 1300 różnych gatunków drzew, krzewów i innych roślin możemy przenieść się w świat bajek, a nawet wcielić się w postać baśniowego bohatera. Jak zaczęła się historia Nocy Bajek w Przelewicach? Przed nami ósma już edycja, więc jakie tym razem czekają nas niespodzianki. O tym porozmawiam z naszymi gośćmi. W studiu Agnieszka Wancerz, zastępca dyrektora ogrodów Przelewice. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marcin Cichocki, pomysłodawca Nocy Bajek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Przy okazji witam, głupio tak powiedzieć, na starych śmieciach. Ale jednak. No i na łączach Zygmunt Sierkiewicz, dyrektor ogrodów Przelewice, Zachodniopomorskie Centrum Kultury, Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Może na początek, mimo wszystko, ponieważ mamy trochę czasu, to dla tych, którzy być może jeszcze nie byli albo byli już bardzo dawno i tak niewiele na ten temat wiedzą, tym bardziej, że w Przelewicach sporo się zmieniło, to powiedzmy o tym, dlaczego to jest tak ważne i magiczne miejsce.
Ogrody Przelewice to perła Pomorza Zachodniego. My tak o sobie mówimy i wydaje się to być zasadne. I to nie jest jakieś przesadzone hasło, dlatego że chyba nie ma drugiego takiego miejsca na Pomorzu Zachodnim, a może i w całej Polsce, które miałoby tak piękną historię, tak fajne legendy, ponad 200-letni pałac, prawie 100-letni 30-hektarowy ogród dendrologiczny, pięknie utrzymane, zabytkowe zabudowania folwarczne i własną oranżerię. To są te zasoby, którymi możemy się pochwalić, ale tutaj myślę, że też są ludzie, którzy tworzą to miejsce, którzy mają ogromną pasję do tego, co robią, ale też ludzie, którzy z nami współpracują, bo nie odbywałyby się tam ani wydarzenia, ani edukacja ekologiczna, ani w tej chwili pięknie rozwijające się centrum szkoleniowo-konferencyjne, gdyby nie magia i taka dobroć od ludzi, którzy do nas przychodzą.
Czyli wszystko jest bardzo harmonijnie połączone, bo jest w tym ta natura i człowiek, i to taki człowiek, który, no właśnie, który chce działać, chce czegoś pozytywnego. Panie dyrektorze, co pan chciałby powiedzieć, jeśli chodzi o to miejsce? Co jeszcze dodać do tego, co powiedziała pani zastępca dyrektora? Jakkolwiek to głupio brzmi, pani zastępca dyrektora. Zastępczyni chyba.
No, zastępca, przede wszystkim świetny partner w pracy. To miejsce, które formalnie przejął samorząd województwa zachodniopomorskiego, jest w naszej ocenie takie, jakie ono jest, jedyne w naszym kraju. Bo to nie jest tylko kompletny zespół folwarczny, wymagający jeszcze bardzo dużo nakładów finansowych, żeby przywrócić jego blask. I nie jest to tylko miejsce, że przy tym folwarku znajduje się piękny pałac i ogród dendrologiczny, bo prawdopodobnie takie miejsca też są w Polsce, ale też to ciekawe, że samorząd województwa postanowił to miejsce dedykować dla kultury, zwłaszcza kultury, która jest kierowana do mieszkańców małych miejscowości i jeszcze to ciekawe, żeby do tych ludzi kierować też inną misję. Przyroda. To, gdzie my żyjemy, z czym się na co dzień spotkamy, nie zawsze tego doceniamy. I dlatego te trzy aspekty, te trzy cele, jakie nam samorząd województwa powierzył, kultura obszarów wiejskich, edukacja ekologiczna i dbałość o przeszłość, o majątek przelewicki, to są nasze podstawowe zadania. No próbujemy, budujemy załogę, próbujemy to wszystko zrobić, spełnić oczekiwania. Mamy też nadzieję, że organizując na terenie naszej jednostki również miejsce spotkań samorządów, przynajmniej z południa województwa w ramach Stowarzyszenia Lider Pojezierza, liczymy na to, że to miejsce rzeczywiście spełni te cele, jakie w nas pokładają nie tylko samorządowcy naszego województwa, ale też mieszkańcy naszego województwa.
Więc wiele różnych form działania, ale to, co najważniejsze, to to miejsce. Takie bajkowe.
I dlatego tam się znalazł ten projekt w no dość naturalny sposób.
Jak to było?
Chyba podstawą był pomysł. Potem już była tylko i wyłącznie kwestia zainteresowania kogokolwiek tym pomysłem i bardzo się cieszę, że pan dyrektor Zygmunt Siarkiewicz jest na linii, bo jako ciekawostka ja tym projektem próbowałem zainteresować parę osób, parę instytucji i co ciekawe, pierwszą odpowiedzią, jaką słyszałem, to ten projekt nie ma racji bytu. Co
dlaczego?
Podkreślam, ponieważ słowem kluczowym, jak się okazywało, dla wszystkich była kwestia połączenia nocy i dzieci. Nie wierząc absolutnie w energię dzieci i w tego, że dzieci są bardzo mocno spragnione w dzisiejszych czasach, wbrew pozorom prostej rozrywki, mam tu na myśli, jednocześnie prostej, jednocześnie fantastycznie wspaniałej i wysokiej, mam tu na myśli teatry. Szanowni Państwo, no obecnie dzieci kontakt z teatrem mają tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają, brzydko mówiąc, przyłożony pistolet do głowy przez nauczycieli, i którzy wypełniają program. I oczywiście jest to chwalebne. Natomiast niestety bardzo rzadko się zdarza wyjście do teatru takie masowe z perspektywy przeciętnego Kowalskiego. Absolutnie nie obrażam tu żadnego Kowalskiego. Był pomysł, potrzeba była miejsca i potrzeba była odważnej osoby, która da zielone światło. I dlatego stąd też od tego rozpocząłem swoją wypowiedź dotyczącą pana dyrektora Zygmunta. Bo to on był tym pierwszym odważnym i jedynym odważnym, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny, bo to on pozwolił mi się wyszaleć, bo to on zobaczył potencjał, bo prawdopodobnie jest częściowo lub też może całkowicie takim samym pozytywnym wariatem jak ja. Nie obrażając oczywiście pana dyrektora.
Panie dyrektorze, to co pana tam zainteresowało, zaintrygowało albo skłoniło do tego, bo, żeby powiedzieć właśnie, czy pan od razu powiedział tak, czy powiedzmy, może, jak to
ja
było?
Ja powiedziałem, pierwsze to było nie. Ale nie dla projektu, tylko oprócz ciekawego projektu, bo Marcin przyniósł kilka napisanych projektów. Szczerze powiem, nie wszystko rozumiałem, co do mnie mówi, mimo że mówił też po polsku. Chciał też tu pracować, ale jego energia, wiedziałem, że jest zbyt duża i nie da się go posadzić za biurko. Wolałem, żebyśmy pracowali zupełnie też niekonwencjonalnie i to się chyba sprawdziło.
Potwierdzam, panie dyrektorze.
Natomiast my potrzebowaliśmy i potrzebujemy cały czas podejścia niekonwencjonalnego. Jeżeli kierujemy coś do dzieci, to nie możemy myśleć tak jak dorośli, tylko właśnie trzeba myśleć nietypowo. Nawet jak nie myślimy jak dzieci, to przynajmniej jak myślimy inaczej, to dzieci to na pewno zainteresuje. Bo dzieci nie chcą słuchać tego samego, co mówią u nich w mieszkaniu, w ich domu, ich starsi bracia czy rodzice. Więc to podejście Marcina bardzo mi się spodobało. Oczywiście ryzyko było bardzo duże, bo to nie jest tani projekt i musieliśmy po prostu zaryzykować.
Ja jeszcze pozwolę sobie uzupełnić wypowiedź pana dyrektora, bo to jest troszeczkę analogia do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli dlaczego nikt nie dawał szans temu projektowi i jeszcze raz chylę czoła przed dyrektorem. Nie dawali, ponieważ nie wierzyli w to, że dzieci i noc to jest tożsame. Ja tworząc ten projekt patrzyłem z perspektywy posiadacza trójki dzieci. I to jest ten przykład, gdzie mamy Sylwester i ja mam wyszarpane rękawy, bo nie idziemy jeszcze spać. To jest wesele ciocie Hani i to je trzeba oczywiście, brzydko mówiąc, zabierać za rączkę z parkietu o drugiej nad ranem. I nie dotyczyło to paradoksalnie tylko i wyłącznie moich dzieci. Taki jest trend. Nie doceniamy tej energii, którą dzieci w sobie
nie
doceniamy, posiadają.
Albo po prostu w ogóle nawet o niej nie wiemy, bo często to są aktywności niekoniecznie...
Bardzo dobra uwaga.
Niekoniecznie dla dzieci przeznaczone. Mam na myśli korzystanie z elektroniki, z internetu, gdzieś tam. No kiedyś się czytało pod kołdrą.
To prawda. I opowiadało bajki.
I opowiadało bajki właśnie. Tak jest. Natomiast teraz często po prostu portale społecznościowe albo różnego rodzaju inne aktywności, gry i to do późnej nocy. Co oczywiście nie jest może argumentem takim, żeby jednak przesuwać te granice, bo to w sensie takim zdrowotnym niekoniecznie służy dzieciom. Ale raz na jakiś czas, no niech to będzie wielkie święto.
I chyba tak się właśnie w Przelewicach dzieje. To jest wielkie święto dla Przelewic, jest to wielkie święto dla dzieci, ale też z pewną dumą wierzę, że my, i zarówno pan dyrektor, jak i Agnieszka się ze mną zgodzą, jest to też już w jakimś stopniu święto dla dorosłych. Kiedy ten projekt powstawał, tym głównym mechanizmem napędowym było to, co dzieci chciałyby zobaczyć i to, jak dzieci chciałyby się swobodnie u nas czuć. Nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, ale te statystyki, które ja dość bacznie obserwuję, bo jest tendencja zwyżkowa dorosłych samych bez dzieci, co jest w ogóle fenomenem. Widziałem tam całe wycieczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za co bardzo dziękuję i zapraszam również i na kolejne edycje. Więc myślę, że udało nam się
bo
tu
bycie dzieckiem
zrobić.
Nie ma
impreza w szeroki
wszyscy spektrum. Wszyscy trochę
dokładnie.
Dziećmi jesteśmy.
Mhm. Dokładnie, dokładnie.
Mogę się wtrącić.
Bardzo proszę.
To każdy miał swój cel, mówię na początku. Nawet mam wrażenie, że ja szybciej osiągnąłem, czy my jako ogrody szybciej osiągnęliśmy cel niż Marcin, bo oczywiście Marcin miał swój cel, o którym wspomina, natomiast moim celem, mogę tak powiedzieć, bo wtedy to byłem tylko ja i pani kierownik ogrodu, to była cała nasza kadra i trójkę żeśmy to realizowali, pierwsze noce bajek. Naszym celem, mówię, ze strony ogrodów było to, żeby pokazać ten ogród inaczej. Nie robić reklamy telewizyjnej, radiowej, gazetowej, chodźcie, bo tu jest coś wyjątkowego, tylko pokazać ten ogród inaczej, żeby się ci, którzy do nas przychodzą, zachwycili się tym wszystkim, a przecież muszą przyjść specjalnie, bo płacą bilet. Ich tutaj na siłę nikt nie przychodzi, czyli oni przychodzą dobrowolnie i poprzez te światła, bajki, poprzez ten kontakt z przyrodą, nagle ten ogród wydaje im się zupełnie inny i chcą go znowu odwiedzać. Tego doświadczam na przykład poprzez swoje wnuczki. Się ciągle nie mogą doczekać, kiedy będą w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach. I myślę, że wiele, wiele osób to ma, że chce wracać do tego ogrodu.
Ja myślę też, że fenomen tego wydarzenia polega na, bo tak jak pani wspomniała, to już jest ósma edycja, polega też na tym, że ona za każdym razem jest inna.
No właśnie,
tak,
proszę opowiedzieć
o tym. Jedno, co jest pewne, to, że przepięknie wygląda ogród. Są wyjątkowe iluminacje. Te drzewa, rośliny, no one tworzą naprawdę niesamowite wrażenie, jak się tam wchodzi do tego ogrodu. No, widzieliście państwo, pytam tych, którzy nie byli, albo panią, kulę dyskotekową zawieszoną na drzewie, co ona potrafi pięknie oświetlona zrobić. To są takie nieraz proste triki, ale one naprawdę robią efekt wow. Ale druga rzecz to są te wszystkie przedstawienia i to, co jest przygotowane dla dzieci. one zawsze są autorskie. Tak jak autorska jest iluminacja, dźwięk, tak też przedstawienia są autorskie. Te teatry dla nas coś budują, dla nas coś przedstawiają i dzieci przychodzą i rzeczywiście tam jest interaktywnie. Tam są spotkania z superbohaterami z Ligi Szczecińskiej, Ligi Superbohaterów. Więc myślę, że te dzieci tęsknią za kolejną edycją, co ich znowu zaskoczy, a dla dorosłych naprawdę atrakcyjne są te spacery w magicznym ogrodzie.
Ale był też Dzień Bajek.
Był.
Czyli w świetle dnia też się da.
Tak, jak się okazuje, tak. Aczkolwiek tu jest bardzo mocniejszy nacisk położyliśmy na już wcześniej wspomnianych teatrach. To był ten moment, bo ta struktura dotycząca Nocy Bajek i współpracy z teatrami to jest to, co Agnieszka powiedziała. To nie są teatry, które znamy z pierwszych stron gazet. To nie są, aczkolwiek żeby była jasność, to są utytułowane teatry, ale jednak pracujące na określonym wspaniałym poziomie. Więc te przedstawienia mają taką nutkę naturalności. Nie wiem, czy w dobrym kierunku próbuję ułożyć te zdania, ale wierzę, że pani redaktor i szanowni państwo mnie zrozumiecie. Dzień Bajek natomiast opierał się, ponieważ tak jak pan dyrektor wspomniał wcześniej, to jest bardzo kosztowna impreza w produkcji. I tym głównym takim czynnikiem finansowym jest oświetlenie. W związku z tym, że Dzień Bajek pozbawiony był siłą rzeczy ekspozycji i iluminacji, mogliśmy sięgnąć po utytułowane teatry. Dlatego gościliśmy fantastyczny teatr imienia Osterwy z Gorzowa. Mieliśmy wybitnie wręcz utytułowany i bardzo, bardzo szeroko znany teatr Lalek ze Słupska i tak dalej, i tak dalej. Więc coś za coś, więc wierzę, że my przyćmiliśmy, jeśli chodzi o Dzień Bajek, merytoryką, naprawdę przyćmiliśmy tego typu wydarzenia.
A teraz mroki.
Przepraszam, też powiedz, że zawsze na ten stół, bo ja tak nazywam, proszę państwa, że my na ten stół kładziemy więcej jedzenia, niż można go zjeść.
Niż można go zjeść, to jest
dokładnie.
Dlatego, że i nawet w Dzień Bajek chór akademicki Politechniki dał przepiękny koncert.
Imienia Szyrockiego, to prawda.
Zutu tak. Obecnie.
Mhm. Zutu. I zawsze jest coś, co później powoduje taki niedosyt, ale na zasadzie ja nie zdążyłem tego zobaczyć. A przecież to tam było. Robimy to świadomie, żeby chciano do nas po prostu wracać. Gwarantujemy dobrą
jakość. Tworzyć apetyt. Apetyt.
Tworzyć apetyt. Apetyt na ogrody.
Apetyt na ogrody, ale też apetyt na kolejne takie wydarzenia, bo Noc Bajek zawsze trwa 3 godziny. I w jednej cenie biletu tu mogą toczyć się dyskusje, czy ten bilet jest drogi, czy jest tani, jak to wygląda. Ale ja posiłkuję się na przykład w tej chwili biletem ulgowym, który kosztuje 50 zł. Ale w tej cenie dzieci mają 3 przedstawienia, mają treningi z superbohaterami. No i ten ogród oświetlony, iluminację. Więc nie wiem, czy ta cena relatywnie jest rzeczywiście taka wysoka, jak się to wszystko...
Znaczy ja ją kiedyś nazwałem ceną prospołeczną, taką wydaje mi się dostępną dla każdego. Ja oczywiście rozumiem, że dochodzą koszty pośrednie typu paliwo. Oczywiście my zapraszamy państwa też do skosztowania potraw, które państwa też będą, czyli mam tu na myśli catering, jedzenie, które na państwa również będzie czekać. I ja rozumiem, że to są koszty, ale gdybyśmy porównali to do pójścia do kina, to ja to kiedyś zrobiłem, to zestawienie, to wyszło praktycznie 1:1. Tylko jak to się ma, magia tego miejsca i magia tego wydarzenia w kontrze do dość, z całym szacunkiem, ja to co chwila kogoś czuję, że kogoś obrażam, więc co chwila tutaj szacunkuję, w porównaniu do pójścia do kina, które szczerze mówiąc jest w zasięgu ręki i do którego możemy pójść. I żeby była jasność, to są naprawdę te same pieniądze.
Tym razem wracamy do mroku, z tego dnia, który odbył się, Dzień Bajek odbył się chociażby 1 maja, tak? To wracamy do mroków, ale też do mroków średniowiecza. I tu się zaczną dziać rzeczy niezwykłe. To była pauza, miała być pauza dramatyczna.
Okay. Średniowiecze. Powiedziała to wcześniej Agnieszka, ja to jeszcze raz mocniej zaakcentuję. To wydarzenie nie miałoby w dłuższej perspektywie czasu, a to ta liczba, ja nawet chyba nawet nie wiedziałem, że to będzie już 8. edycja, więc i przypominam, to też jest ciekawostka i tu chyba wielkie brawo troszeczkę, żeby była jasność, ja jestem bardzo daleki od tego, żeby się klepać po plecach. Naprawdę, więcej zawsze zwracam uwagę na swoje błędy niż na sukcesy, ale jest swoistym ewenementem i nie sądzę, żeby znaleźć podobną tego typu imprezę, która, uwaga, szanowni państwo, funkcjonuje dwa razy do roku. I dwa razy do roku ma komplet publiczności. To jest rzadkość. To też oczywiście możemy rozwinąć ten wątek o potrzebie tego typu wydarzeń, ale nie czas i nie miejsce na to. Natomiast to, co Agnieszka powiedziała wcześniej, że te wydarzenia, dlatego możemy sobie pozwolić na organizację dwa razy do roku, ponieważ te wydarzenia mają za każdym razem inny jakiś czynnik czynnik, który sprawia, że ta impreza wzbudza takie zainteresowanie. I faktycznie za każdym razem staję przed wyborem dość krótkim, co zrobić następnym razem, ponieważ tak jak tutaj Agata wspomniała, ja jestem trochę dzieckiem Radia Szczecin i pracowałem w dziale kreatywnym, więc tak jakby czym skorupka za młodu, więc te pomysły wpadają i tego też się nauczyłem w radio, żeby te pomysły wpadały błyskawicznie i w miarę możliwości szybko je realizować. Więc te pomysły pojawiają się naprawdę czasami przez przypadek, czasami są przemyślane. Ale wydaje mi się, że chyba dobrze strzelamy. Ten przykład, mogę dać przykład średniowiecze. Skąd średniowiecze? Kurczę, szanowni państwo, no historia banalna, totalnie banalna. Po jednej z nocy bajek jeden z aktorów, zacząłem z nim tam rozmawiać, prywatna rozmowa, i powiedział, że jest fanem walk rycerskich. I tak jakby to była już tylko iskierka, a fakt, że ze średniowiecza można czerpać pełnymi garściami z tego, co średniowiecze nam daje. Ja wiem, że to niby z jednej strony ciemne wieki, ale jednocześnie też gigantyczny rozwój swoistej kultury, z którą można się doskonale bawić, czego przykładem, już pani Agato, dopuszczam panią do głosu, czego przykładem jest chociażby Hollywood. Na Hollywood do tej pory regularnie czerpie ze średniowiecza, więc jak widać, jest w tym okresie naszych dziejów olbrzymi potencjał.
Ja to, te mroki średniowiecza to powiedziałam troszeczkę tak prowokacyjnie, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę to był bardzo kolorowy czas. Długi i kolorowy, wbrew pozorom.
Dokładnie.
A my te mroki średniowiecza rozświetlimy.
Jak?
No właśnie tymi iluminacjami. Teatrami, Teatr Afront, Teatr Trójkąt, tu będą interakcje z dziećmi, z publicznością. O Lidze już wspominałam, ale tu myślę, że to tu chyba nie potrzeba dodatkowych słów. Drzewa, rośliny, magia ogrodu robi robotę, ale też, żeby zaakcentować, my też słuchamy państwa, czyli jeżeli nam uczestnicy mówią, że było świetnie, fajnie, ale następnym razem pomyślcie, zmieńcie to, to my słuchamy i pewne elementy zmieniamy i tak będzie też tym razem. Zupełnie inaczej będzie przebiegało, nie wiem, weryfikacja biletów, będą opaski, tak żeby uczestnik mógł swobodnie wchodzić i wychodzić bez dodatkowych kontroli, czyli raz wejdzie na teren,
tak,
dostanie opaskę. Tak, dostanie opaskę i z tą opaską będzie mógł potem czy wrócić do samochodu na chwilę, czy przemieszczać się swobodnie po terenie. Także słuchamy też naszych uczestników.
Ja myślę, że w ogóle znalezienie się w takim ogrodzie jak ogród w Przelewicach nocą, a w każdym razie taką wieczorową porą, to już jest w ogóle przygoda, to już by była przygoda, a jeszcze zobaczyć te iluminacje i podoświadczać spotkania ze światem baśni, bajki, to jest coś niesamowitego.
Tak, a jeszcze, przepraszam,
tak, bardzo proszę.
Bo o jednych bohaterach zapomnieliśmy. Wyjątkowi, którzy są na każdej edycji, właściwie są z nami codziennie, przy głównej scenie fantastycznie wspierają nas nasze pawie. To jest przedstawienie, gdzie w tle właśnie słychać dźwięki.
Co dość często kumuluje niemałe kolejki, niemałe zatory, ponieważ pawie są bardzo fotogeniczne, więc tak jakby zwiedzający owszem mają świadomość, że już za pałacem czeka ich baśniowa magia, ale nie zrobić sobie zdjęcia z Pawiem w Przelewicach, to tak jakby w ogóle w Przelewicach nie być. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie tylko dwie rzeczy dodać i przysięgam, już mogę nie odzywać się już do końca. Ja wiem.
Ale dlaczego? Bardzo proszę.
Agnieszka wspomniała o dwóch teatrach, ja jeszcze za chwilę wspomnę o tym trzecim. To nie tylko, szanowni państwo, są instalacje. Do tego wątku na chwilę wrócę. To nie są tylko iluminacje, to również są instalacje autorskie, robione przez fantastycznych ludzi z firmy LS Project, bo to oni odpowiadają za tą magię iluminacji i instalacji. I te instalacje są faktycznie autorskie i robią gigantyczną robotę. Światło jest światłem, to jest czysta magia, a instalacja ma za zadanie dodatkowo zachwycić i zaintrygować. I to się dzieje. I to akurat w firmie LS Project udaje się doskonale. Agnieszka już powiedziała o teatrze z Zielonej Góry. Wspomnieliśmy o teatrze Afront, który będzie czystą improwizacją, więc tu od razu podpowiadam, że nie, tam będę miał chyba problem, bo teatr Afront przede wszystkim zajmuje się improwizacją, więc ten scenariusz będzie powstawał trochę na żywo, zgodnie z sugestią i zarówno dzieci, jak i dorosłych. Więc tutaj po raz pierwszy chyba nie będziemy mieli trzy razy powtórzonego dokładnie tego samego przedstawienia, tylko będziemy mieli trzy różne, więc to tam naprawdę może się będzie wiele dziać. I skoro wspomnieliśmy o dorosłych, przy tej edycji troszeczkę mocniej zaakcentowaliśmy, gdzieś to ładnie zostało nazwane, że puściliśmy oczko w stronę starszej publiczności, żeby nie tylko ona była udziałem, żeby nie tylko światło, ale też i przedstawienia, więc w tym serdecznie państwa zapraszam na spotkanie ze Smoczym Rodem, szczecińska grupa cosplayerów, która na żywo będzie odtwarzać Grę o Tron, ale gwarantuję bez żadnej krwawej sceny, a więc dzieciom nie trzeba będzie zasłaniać oczu.
Jeszcze na zakończenie, już musimy kończyć, więc gdzie to już wiemy, ale kiedy i o której?
14 czerwca, to jest najbliższa sobota. Bramki otwieramy o 20. Zapraszamy, nie czekajcie na ostatnią chwilę, przybywajcie. A całe wydarzenie rozpoczyna się o 21 i kończymy o północy.
Dziękuję bardzo za to zaproszenie do ogrodu w Przelewicach. Zapraszali Agnieszka Wancerz, zastępca dyrektora ogrodu w Przelewicach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie i zapraszamy.
Marcin Cichocki, pomysłodawca Nocy Bajek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
I Zygmunt Siarkiewicz, dyrektor ogrodów Przelewice, Zachodniopomorskie Centrum Kultury, Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Dziękuję bardzo.
Dobranoc i chciałem powiedzieć, że mam dobrą wiadomość. Będzie ciepło i piękna pogoda.
To jest bardzo dobra wiadomość na dobranoc w Radiu Szczecin na wieczór. Dziękujemy bardzo.